To jest taki po prostu lifestyle, no.
Lifestyle nauczyciela śpiewu.
Tak.
No to brzmi cool.
Właśnie dlatego bardzo się zdziwiłem, że mnie zaprosiłeś jako tak zwanego człowieka pasji, a to przecież ludzie z pasją przychodzą, wiesz, do mnie, a ja ich ogarniam. Ja spotykam takie sytuacje, że jest 5 minut do wyjścia na scenę i laska nie wyjdzie na scenę, ponieważ nie ma bursztynu. Gdzie jest, kurna, mój bursztyn? I wszyscy szukają, gdzie jest jej bursztyn, bo ona bez bursztynu nie jest w stanie wyjść na scenę, ponieważ to bursztyn otwiera jej czakrę gardła, rozumiesz? I potem się robią takie potworki. No. Ja mam taką, wiem, że są pewnie różne podejścia, ale ja mam taką obsesję, że jednak to jest moja dziedzina i to jest jakby takie właśnie te skille i ta technika, o której mówisz, to jest jakby moja przestrzeń. Jeśli ktoś potrzebuje pójść do psychologa, żeby mu się otworzyła, wiesz, głowa, żeby potem mógł śpiewać lepiej, to niech idzie. Ale ja nie mogę się w tego psychologa bawić podczas lekcji śpiewu, bo nie o tym jest to pół godziny.
Tak, więc wsadźcie sobie niebieskie szaliki.
Dokładnie, tam gdzie 5 złotówkę.
Na przykład jest taka sytuacja, Arek zresztą mi powiedział, że stary, ty powinieneś robić voiceovery. I ostatnio czytałem dzieciom bajki, mam taki pomysł, tylko widzisz, to jest kolejna rzecz do robienia, nie? Ale mam taki pomysł, że to mi mega by siadło, tylko nie wiem jak z prawami. Jak dzieciom czytam moim bajki, mam małe dzieci, to ja tam się wczuwam i robię im to bardzo tak na... Może nie, że głosy, ale także, wiesz, zaangażowaniem, tak to nazwijmy. I wiem, że to mi wychodzi całkiem spoko. I tak sobie pomyślałem, zajebisty byłby na przykład właśnie kanał na YouTubie, gdzie siedziałbym sobie z synem czy córką na kolanach i czytalibyśmy bajkę. Ja bym czytał tą bajkę z fajnym dźwiękiem po prostu. I najfajniejsze jest to, że tam dzieciak wtedy się wcina na zasadzie, tato, a dlaczego on je tego, coś tam. Ja mówię, no bo to. I dalej czytam bajkę. Myślę, że to byłoby takie fajne, naturalne i ludzie mogliby sobie włączać to swoim dzieciom. Co myślisz, Wojtek?
Bardzo dobry pomysł.
No pewnie. Kiedyś przecież był taki program, nie pamiętam jak to się nazywało, ale to było świetne, że sadzali na podłodze jakąś gwiazdę i puszczali typu 12, tam 6-tygodniowych bigli. Albo, nie wiem, z panielków, albo
dalmatyńczyków.
I one oczywiście, wiesz, tam Keanu Reeves siedzi, nie? I nagle po prostu wypada tam, nie wiem, 15 bigli, nie? I nagle każdy się chce bawić i on jakby dostaje pytanie, odpowiada na to pytanie, a w trakcie po prostu bigel mu tam, wiesz, włazi gdzieś tu. Świetna sprawa.
Zajebiste. Hmm? To tak zrobił koleś The Hot Ones, taki program w Stanach, gdzie z gwiazdą jedzą ostre skrzydełka.
A to widziałem, świetne.
Tylko z każdym pytaniem są coraz ostrzejsze.
Okej.
Okay. Jest moment, kiedy albo dezerterują, albo odpowiada na to ostatnie pytanie, płacząc, dusząc się.
To ze mną byłoby jeszcze ciekawiej, bo ja dostaję totalnie takiej chorobliwej czkawki.
Ja też.
Ale takiej czkawki, że mnie zanosi. Typu po prostu jest taki, wiesz, tak totalnie.
Mnie to boli. Dostaję czkawki takiej, że tu, no, ja tak, tutaj
tak cię zasysa,
w środku coś mi normalnie, tam nie wiem, jakby zastawka zatrzymywała.
No, to ja mam takie coś i czasami jest tak dziwnie, że naprawdę muszę, nie wiem, wyjść z restauracji czy coś, bo już widzę, że kurde jest, no.
A co ciekawe, to nie musi być wcale jakieś turbo ostre, tylko specyficzny sposób ostrości. Ja nie wiem, jak to działa dokładnie, ale no, tak, więc takie ciekawe tematy rozmawiamy sobie z Bartkiem Ceboniem w tymże oto odcinku podcastu. Zanim wejdziemy w rozmowę właściwą, nazwijmy to, to chciałem tylko podziękować Cyfrowym, które cały ten sprzęcior oposażyły nasze piękne studio w hotelu i umożliwia wypożyczanie w ogóle fajnego sprzętu oświetleniowego i do nagrania aparaty, takie rzeczy. Można sobie wypróbować i nieraz tak już robiłem, sobie wypożyczałem obiektyw, żeby sprawdzić, czy mi się podoba i często mi się nie podobało, więc go nie kupowałem na szczęście. Mogę go kupić i tak wiadomo, jak jest. A najlepsze jest to, że jeszcze dali mi kody zniżkowe dla słuchaczy, które można znaleźć w opisie.
I rzeczywiście przyznam, że wygląda to świetnie i no, dobrze się tu człowiek czuje.
Tak? Mhm. A nie przeraża cię jasne światło i w ogóle nie?
Nie, ale fajnie, rzeczywiście ten sprzęt. Sprzęt jest super. Czuję, że będzie ładnie brzmiało.
Dobrze. Cieszę się. Bartek, przedstaw się nam.
Jak się określasz? Jejku, to taką macie formułę.
Nie, nie mamy takiej formuły, tylko ja jestem ciekaw po prostu, jak ty byś siebie określił. Bo ja na przykład mam na ciebie określenie, jak mnie pytał Wojtek, czy ktoś z kim dzisiaj jeszcze nagrywam, to miałem to określenie, zaraz ci powiem jakie, ale nie chciałem wiedzieć, jak ty się określisz.
No i patrz. Nie, no wiesz co, ja jestem nauczycielem śpiewu. Cała reszta rzeczy, które się dzieją, to się dzieją tematy, które są wokół tego i ja je wykorzystuję, owszem, ale jestem tak zwanym trenerem głosu.
Okej.
Okay. Wszystkich ludzi, z którymi pracuję, to poznałem właśnie podczas lekcji.
I ja tak właśnie to tobie mówię.
A, czyli udało się trafić.
Nauczyciel śpiewu.
Nie namawialiśmy się, to jest spoko.
Bez tego, tak.
To całe szczęście, bo ja już myślałem, że kurde, co, że może jakoś, nie wiem. Właśnie dlatego bardzo się zdziwiłem, że mnie zaprosiłeś jako tak zwanego człowieka pasji, a to przecież ludzie z pasją przychodzą, wiesz, do mnie, a ja ich ogarniam. No, to
a
bardzo
wiesz
ciekawe.
Dlaczego? Ja ci mogę wytłumaczyć to. I troszeczkę to też się łączy z tym, co mówiłem poza kamerami, że ja mam wrażenie, że po prostu się znamy z jakiegoś innego życia, chyba się musimy
może
znać.
To zaraz wyjdzie właśnie skąd?
O, tak? Grubo wejdziemy? Z którego życia?
Z innego z którego życia. Życia.
Ja po prostu mam takie coś, że raczej lubię myśleć, że umiem czytać dobrze całkiem ludzi i ich energię. I widziałem, jak ty interakcje wchodzisz z ludźmi na tych takich mini-eventach śpiewanych, o których też sobie porozmawiamy. I po prostu czułem od ciebie taką pasję w tym, co robisz. Takie totalne zaangażowanie całym sobą. I powiedziałbym nawet właśnie dosłownie tak fizycznie wręcz, że widać, że całe, ty cały sobą w ogóle, wiesz, ta interakcja jest taka intensywna z tymi ludźmi, z których tam uczysz i widać zaangażowanie twoje, bo na tych eventach ludzie śpiewali sobie i to byli przeważnie twoi podopieczni, byli albo obecni, albo coś na stylu.
Mówisz o tej imprezie, która się nazywa Piosenka Premiera.
Piosenka premiera?
Bo tak się widzieliśmy, nie? Jakby mówisz
o tym. Piosenka premiera, tak?
Tak.
W kawiarni taki tiny desk, tylko
dokładnie,
że
tak.
Nie.
No to ma taką właśnie nazwę i to rzeczywiście powstało tam w porozumieniu z Darkiem i z Kubą.
A to jest Darek i Kuba?
Darek to jest tak zwany premierowy, można sobie sprawdzić, bardzo fajny człowiek. No i Kuba to był człowiek, znaczy to jest człowiek, który miał, bo teraz już nie ma tego miejsca właśnie. To jest też cała ta strata i w ogóle smutek, bo tam, gdzie ty się załapałeś na tę imprezę, to było American Candy Shop, tak to się nazywało, to miejsce przy Puławskiej. Teraz niestety to miejsce, już nie ma tego miejsca, a cała impreza przeniosła się do Cafe Karma na Placu Zbawiciela, gdzie owszem, jest więcej miejsca, jest więcej ludzi, jest scena i tak dalej, ale to właśnie w tym American Candy Shopie był taki bardzo intymny, fajny klimat, gdzie w ogóle na początku, to jeszcze zanim, kiedy ty przyszedłeś na to, było w ogóle tak, że tam nie było nagłośnienia. Ludzie po prostu siadali przy pianinie i zaczynali śpiewać jakiś swój utwór.
Czyli totalnie
w ogóle
klimacik, unplugged.
Tak, tak. I fajne to było. Wspomniałeś o tym wchodzeniu tak po całości w coś, nie? No kurczę, wiesz, to jest taki tak newralgiczny temat tak zwanej pracy z ludźmi, że w momencie, kiedy tak nie masz, no to się wypalasz bardzo szybko, wiesz. W momencie, kiedy pracuję w tym momencie z 13 osobami dziennie, bo tak to wychodzi. No, 13 osób dziennie przychodzi na lekcję śpiewu.
Ale naraz?
No, jednego dnia.
Ale nie, że naraz, tylko właśnie
nie.
To jest przez 13 tam godzin, nie wiem ile trwa.
No w sensie lekcja trwa pół godziny, no pracuję jakieś 6-7 godzin dziennie, o tak, nie? No, czyli jakby tak by to dziś było, czasami jest to rzeczywiście do 13 osób. No to w momencie, kiedy byś nie umiał, wiesz, gdzieś tam odpowiednio tego potraktować, no to byś zwariował po prostu.
No tak, ale ja sobie też myślę, że możesz zwariować, traktując to tak bardzo angażująco wręcz, nie?
Aha, że w ten sposób. No ale właśnie widzisz, może gdzieś tam ten rodzaj szczerości tego, co się robi, jest taki, że się nie czuje po prostu potem tego. To jest taki po prostu lifestyle, no.
Lifestyle nauczyciela śpiewu.
Tak.
No to brzmi cool.
No i jestem nauczyciela śpiewu, że to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Tak. Nie no, to jest lifestyle życia też życiem innych ludzi, no bo to też jest wiadomo, jeżeli przychodzi ci tyle osób. No
ja to czułem, właśnie to jest takie coś, że ja czułem, ja widziałem, jak ty grałeś, bo ty tam grałeś, powiedzmy, podkład jakiś robiłeś komuś do śpiewania i widziałem, że ty w ogóle nieraz słowa tam ruszałeś ustami, czy wiesz, wiedziałeś, co oni śpiewają, jakby byłeś zaangażowany po prostu w to i chciałeś, żeby to wyszło i żeby to było dobrze. No wiadomo, że to chyba każdy nauczyciel, ale masz wykształcenie pedagogiczne jakieś?
Jestem niedoszłym psychologiem też z zawodu. Okay. Mało osób o tym wie. Ale
czemu niedoszłym?
Oprócz, bo ja kończyłem studia muzyczne, ale też jestem psychologiem z zawodu, więc
wprawdzie skończyłeś psychologię.
Nie przepracowałem ani jednego dnia jakby w tym zawodzie.
A jaką specjalizację miałeś?
Społeczną.
Wiesz, że ja byłem na psychologii przez rok i chciałem społeczną iść, więc widzisz.
No ja byłem na UMCS-ie, to jest jeszcze lubelskie czasy.
UMCS?
UMCS.
Co to jest?
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
O, oh, wow. Nie, to ja byłem na SWPS-ie, jak jeszcze był bardzo prestiżowy, jak na prywatną uczelnię, ale nie wiem, bo dzisiaj chyba już tak nie jest, nie wiem nawet. Ale tak, no widzisz, psychologia.
Ale bardzo sobie chwalę to, że tam byłem, ale też bardzo sobie chwalę to, że nie muszę pracować w taki sposób. W sensie nie
oszukiwać ludzi.
Nie, to nie, ale wiesz co, dużo ludzi, właśnie to też jest niezły temat, nie? Że jak ktoś się dowiaduje, że rzeczywiście gdzieś tam na tej psychologii byłem i że uczę śpiewu, to że ty wykorzystujesz te wszystkie kurde techniki, żeby wiesz, żeby mi się podobało na lekcji.
Trudno jest tak być manipulantem, jeżeli nie jest się jakimś patologicznym socjopatą.
No tak, lekcja śpiewu to jest bycie trochę manipulantem, ale w taką dobrą stronę, nie? Czyli jakby musisz trochę stworzyć pewien rodzaj takiego teatru, czyli musisz troszkę gdzieś tam się wpasować, użyć różnych gdzieś tam rzeczy, żeby ktoś się rozwijał.
Mhm. To często jest kwestia też przełamania jakichś swoich wewnętrznych barier, nie? Nie tylko taka techniczna i skillu. Co? Czy nie?
Przede wszystkim techniczne i skillu. To wiesz co, to jest bardzo niebezpieczny temat, bo rzeczywiście nauczyciel śpiewu, który nie wie, co do niego należy i nie wie, co dokładnie ma zrobić, będzie sięgał gdzieś, gdzie nie jest jego miejsce. I to jest ogromny problem nauczycieli śpiewu.
Majtki.
O Jezu, wiesz co, byśmy się zdziwili, ale niestety, kurczę, były pewnie i takie przypadki, bo no, słyszy się o tym, że no, ludzie wymyślają straszne masakry na temat tego, co ma zrobić człowiek, żeby lepiej śpiewać. To ludzie wymyślają takie, no mogę ci, mamy dużo czasu, to mogę ci powiedzieć, dawaj. Nie? No to na przykład z takich metafizycznych rzeczy na przykład, nie? Bardzo drogie lekcje, droższe niż moje w ogóle, co jest grane? W Krakowie są takie. Wiesz, co jest dobre? Jak masz ściśnięte gardło, nie możesz zaśpiewać już wyżej, a chcesz zaśpiewać wyżej, a nie możesz zaśpiewać wyżej. Wiesz, co jest dobre? Wiesz, co musisz zrobić? Musisz nosić coś niebieskiego na szyję. Tylko, że kochany, poczekaj, bo to jeszcze nie jest tak, że to będzie niebieskie, bo niebieskie na przykład może być dobre dla mnie. A dla ciebie kolor niebieski może być zabójczy. To się właśnie sprawdza. Na tym polegają te lekcje, że ta osoba, do której przychodzisz, ona cię bada, czy jesteś spod znaku słońca, czy jesteś spod znaku księżyca. Jak jesteś spod znaku bardziej księżyca, to ona ci dobiera, kurna, bursztyny, wiesz, jakieś kolory, które ci otwierają czakrę gardła, płacisz za to niesamowite pieniądze i to robi, wiesz, to potem robi ci z głowy. A wiadomo, że artyści to ludzie wrażliwi, więc się nabierają na to. I na przykład potem ja spotykam takie sytuacje, że jest 5 minut do wyjścia na scenę i laska nie wyjdzie na scenę, ponieważ nie ma bursztynu. Gdzie jest, kurna, mój bursztyn? I wszyscy szukają, gdzie jest jej bursztyn, bo ona bez bursztynu nie jest w stanie wyjść na scenę, ponieważ to bursztyn otwiera jej czakrę gardła, rozumiesz? I potem się robią takie potworki, no. Także ludzie wymyślają szalone rzeczy, żeby lepiej śpiewać.
Ja mam takie przemyślenie.
Jak chcesz, opowiem ci jeszcze jedno, bo umrę, jeśli ci nie powiem, bo otworzyłeś mi po prostu
dobrze,
ten worek.
Dobrze, poczekaj, dokończmy tylko motyw czakry. Bo,
a czakra, okej.
Okay. Ja mam takie przemyślenie, że ostatnimi czasy się bardzo mocno otworzyłem na to, ale w taki wyluzowany sposób. W sensie, bo ja zawsze byłem totalnie, mówię, ja pierdolę, no przecież pojeby czakry, otwieranie, energia, kurwa, kosmos i tak dalej. Kamienie w Stanach to jest bardzo popularne, wszystkie te bananowe ludziki, hipstery. Oni wszyscy mają, do tego stopnia doszło, że nawet hantle zaczęli robić z kryształów, hantle, dildosy były z konkretnych kamieni szlachetnych, tam półszlachetnych, żeby, bo są dla ciebie odpowiednie, jakby Stany Zjednoczone to jest, wiesz, inny w ogóle, ale i to jest o krok za daleko na pewno. Natomiast ja bardzo otwarcie do tego wszystkiego podchodzę i pytanie jest, czy to rzeczywiście dawało coś. Bo nawet jeżeli mechanizm nie jest taki, że to otwiera, kurwa, czakrę potylicy, to ale na poziomie psychicznym daje na tyle pewności siebie, powiedzmy, dodatkowo, że rzeczywiście to gardło się otwiera wyżej.
I tu widzisz, tutaj nam się zamyka temat, skąd wyszliśmy, co jest rolą nauczyciela śpiewu. No bo zasada jest taka, wszystko co jest dobre i jasna sprawa. Tylko w momencie, kiedy już zaczynasz z tym przeginać, no to już zjadasz swój własny ogon. I w momencie, kiedy na kogoś działa jakiś kamień, bo mu dobrze robi na głowę, to niech mu dobrze robi na głowę, nikt nie będzie się z tego śmiał. Problem pojawia się wtedy, kiedy idziesz do trenera personalnego, ponieważ chcesz schudnąć, a on zamiast robić swoje, czyli doprowadzać do tego, żebyś szybciej spalał niż wpieprzasz, czyli prosty temat, nie? To on ci robi jakby jazdę taką, że no kurczę, w takim razie musisz teraz kupić sobie kamień, albo nie wiem, albo coś tam takiego, nie? Czyli tutaj wchodzimy w temat, że ludzie są w stanie zrobić naprawdę dużo, żeby się w jakimś temacie rozwijać. I teraz spotykają na swojej drodze tak zwanych specjalistów, którzy muszą ogarniać swoją dziedzinę. Ja mam taką, wiem, że są pewnie różne podejścia, ale ja mam taką obsesję, że jednak to jest moja dziedzina i to jest jakby takie właśnie te skille i ta technika, o której mówisz, to jest jakby moja przestrzeń. Jeśli ktoś potrzebuje pójść do psychologa, żeby mu się otworzyła, wiesz, głowa, żeby potem mógł śpiewać lepiej, to niech idzie. Ale ja nie mogę się w tego psychologa bawić podczas lekcji śpiewu, bo nie o tym jest to pół godziny.
Rozumiem. Druga opowieść.
Druga opowieść. Słuchaj, miałem warsztaty z dzieciakami z Voice'a. Akurat fajnie, bo Dawid Kwiatkowski, z którym pracuję, ma te dzieciaki i bardzo...
Voice'a? Co to jest Voice?
Voice of Poland, Voice of Kids.
Ja nie mam telewizji, nie mam...
O, fajnie, jest taki program, wiadomo, jest wersja dla dzieciaków Voice of Poland, nazywa się Voice of Kids, Voice Kids. I te dzieciaki są między innymi w grupie u Dawida Kwiatkowskiego, który świetnie się nimi opiekuje i opiekuje się z każdej strony, czyli jakby wychodzi poza schemat samego programu, tylko jeszcze organizuje tym dzieciakom różnego rodzaju rzeczy i na jego obozach mam też przyjemność być i tam były te dzieciaki i chcę zawsze zacząć te warsztaty, żeby poznać zobaczyć jak wygląda grupa, nie? Kto jest kto. Więc pytam się, jakie są wasze doświadczenia z lekcją śpiewu, czy ktoś chodził na lekcję, chodzi, co tam robicie i tak dalej, żeby poznać jaka jest grupa. No i chłopaczek, słuchaj, ile mu, z 13 lat, taki przedmutacyjny jeszcze, opowiadał to w ogóle z takim poczuciem humoru, że reszta grupy po prostu leżała, ale tak jak, ja też oczywiście się śmiałem, ale tak myślę sobie, kurczę, ale tak naprawdę gdybym był rodzicem, to... No to chyba bym to gdzieś, kurczę, chyba bym tak nie zostawił tego. Już ci mówię, o co chodzi. Otóż pani nauczycielka śpiewu, jej przeszkadzało to, że chłopak jest za bardzo ruchliwy, nie? Za dużo ruchów, jakiś coś tam. Ona sobie wymyśliła, że jak ktoś śpiewa, to musi być stabilny i koniec. I jaki sposób wymyśliła na tego 13-letniego chłopca? Otóż chłopak musiał sobie wsadzać 5-złotówkę w tyłek, bo był za ruchliwy. I to był sposób tej pani, żeby dziecko przestało się ruszać, kiedy śpiewa. Rozumiesz? I oczywiście, wiesz, cała sala rżała ze śmiechu, a ja tak sobie zdałem sprawę, czekaj. Gdyby to było moje dziecko,
tak,
to ja bym chyba poszedł do tej pani i powiedział, pani też jest dla mnie zbyt ruchliwa, dlatego ja tą 5-złotówkę pani oddam, tylko teraz wsadzę ją pani w dupę też. Po prostu. I chciałem zobaczyć, jak pani się... Tak bym pewnie zrobił. Oczywiście, wiesz, chłopak się zarzekał, że to nie jest po prostu... On to robi przez spodnie, nie? Oczywiście, wiesz, cała sala rżała. Ale rzeczywiście, wiesz, i to w momencie, kiedy mu ta 5-złotówka wypadała z między pośladków, to musiał zaczynać śpiewać od nowa, więc jakby to była kara. Nagrodą było to, że on tę 5-złotówkę mógł sobie po każdej lekcji zabrać do domu. Więc rozumiesz, wobec tego, że twój syn wraca, wiesz, do domu i ma 5 zł, pytasz się, skąd masz 5 zł? A pani ze śpiewu mi dała, no bo tam trzymałem
w dupie.
Nie? To wiesz, jakbyś zareagował, nie? Takie, wiesz, rzeczy robią ludzie i to jest, myślę, że to jest to, co my robimy tutaj, o czym my mówimy, to jest i tak dopiero wstęp. Taki jest ten świat. Dlatego mówię, trzeba cholernie uważać na specjalistów, którzy wykraczają poza swoje specjalności, wiesz. No to jest, no kurczę, już nie będę mówił o tym, wiesz, co mi mówią dziewczyny, jak chodzą na lekcje śpiewu, typu jak panowie nauczyciele potrafią bardzo dokładnie sprawdzać, czy działa ci przepona. Ale typu tam już dawno nie ma przepony w tym miejscu, ale nie wiem, może powinna być, albo sprawdzić, czy przypadkiem jej tam nie ma, wiesz. Jest to zawód, który, kurde, ma naprawdę duże ryzyko etyczne i bardzo, bardzo ważne jest
ale
to,
dlaczego
żeby...
Ale myślisz, że tak jest?
Bo ludzie nie wiedzą, co mają zrobić. No,
bo nie znają jakby
nie
mechaniki
znają,
tego,
nie
tak?
znają mechaniki i wiesz, w momencie, kiedy masz godzinną lekcję albo półgodzinną lekcję i widzisz, że coś nie działa, no ale jednak bierzesz za to pieniądze, no to musisz coś zrobić, nie? Więc jakby czujesz się w obowiązku, że musisz coś zrobić, więc wymyślasz najróżniejsze sposoby.
Aha, że nauczyciele po prostu nie wiedzą, co zrobić.
Nauczyciele, dokładnie tak. Więc taki nauczyciel wymyśla jakiś sposób i nie daj Boże, przez przypadek to kiedyś wyjdzie i on to uzna jako po prostu dobrą metodę, nie? I potem się takie potworki właśnie dzieją i robią się strasznie dziwne rzeczy, wiesz, począwszy od tego, że ludzie kładą się na podłodze z encyklopedią, wiesz, na brzuchu i starają się śpiewać, bo tam im się musi brzuch ruszać, wiesz.
No dobra, to o co w tym chodzi?
O co chodzi w śpiewie?
W śpiewaniu, no.
No wiesz co, no, sam w sobie głos to jest bardzo prosty mechanizm. On dotyczy tak zwanego miejsca i powietrza. Miejsce jest tym, gdzie ty czujesz głos, nie? Chociażby możemy sobie wziąć najprostszą rzecz, na przykład dubbing, nie? Mm-hmm. Są takie głosy, które przenoszą się mm-hmm. te strony, są takie głosy, które przenoszą się w tamtą stronę, nie? Czyli coś, co dotyczy miejsca, nie? Mm-hmm. Z tym miejscem, jak już łatwo można stwierdzić, łączy się barwa tego głosu, nie? Czyli tak. Jakby w momencie, kiedy przeginam z miejscem bardziej w tę stronę, to on staje się bardziej jaskrawy, jasny, więcej jest tego pasma środka czy góry. W momencie, kiedy robię taki głos, no to wtedy robi się na odwrót, czyli robi się ciemniejszy, to miejsce przesuwa się, można powiedzieć, dalej. Jedni mówią głębiej, drudzy mówią dalej, ciemniej, bo to też jest takie określenie, mm-hmm. co wszystko dotyczy miejsca. Z kolei temat powietrza, no to jest ten temat tej tak zwanej przepony, czyli tego, z jaką siłą to, albo z jaką swobodą to powietrze sobie przez ciebie płynie. I tak naprawdę wszystkie rzeczy, które byś sobie nie napisał gdzieś tam na kartce, które wydaje ci się, że dotyczą pracy głosu, to będą się odnosić do tych dwóch rzeczy.
I to takie proste, o. To naprawdę wszystkie lekcje śpiewu zostały właśnie skondensowane w około 30 sekund.
Bo to może być proste i w momencie, kiedy rzeczywiście dochodzisz do takiego punktu, kiedy zaczynasz to kumać, to dużo rzeczy się zmienia. Czyli na przykład zmienia się pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o śpiew, czyli odmienia ci się myślenie, że ktoś się z tym urodził albo nie. Odmienia ci się myślenie, że ktoś jest utalentowany albo nie, w sensie ma to albo nie ma, ktoś jest muzykalny albo nie. W ogóle te tematy kompletnie schodzą.
Dobrze, to rozwijmy to, bo to jest dla mnie fascynujące. Mhm. Ja mam taką teorię, którą gdzieś na pewno w podcastach już o tym mówiłem, że talent to jest w moim rozumieniu nic innego jak łatwość w czymś. Co tak. oznacza... I ja to już sobie kilka razy udowodniłem. Wiesz, ja nie mam talentu do jazdy konnej, ale sobie wymyśliłem, że się nauczę i się nauczyłem. Do jakiegoś tam podstawowego momentu dojście zajęło mi prawdopodobnie 4 razy dłużej niż komuś, kto ma talent, mhm. albo 30 razy dłużej, ale do niego doszedłem. I uważam, że tak jest ze wszystkim. Są rzeczy, których rzeczywiście się nie da przeskoczyć, jakby dochodzisz do pewnego poziomu i wtedy już zaczyna może brakować, że już no nie da się lepiej, po prostu kurwa się nie da i tyle. To może też być taka kwestia, ale ja uważam, że talent to jest kwestia też tego, że można to wypracować, że nawet jeżeli nie masz talentu, to jesteś w stanie, jak się zaweźmiesz, wypracować jakąś tam formę sztuki czy skillu, czy cokolwiek to jest. Czy o tym mówisz.
O tym mówię.
Czyli wiesz, potwierdzasz moją teorię.
Talent to nie jest coś, co jest jedno. Oczywiście jasna sprawa, w najbardziej takim ogólnym rozumieniu tego słowa rzeczywiście jest to pewna predyspozycja, łatwość w uzyskiwaniu pewnych celów i tak dalej. Pewnie. Z tym, że trzeba wziąć pod uwagę to, że tych talentów może być dużo. Bo mhm. na przykład, dajmy na to, czy Madonna miała talent w momencie, kiedy nagrywała swoją pierwszą płytę. Każdy, kto zajmuje się głosem, powie ci, że nie, ale ona miała talent docierania do odpowiednich ludzi. Bo w tym
chciałem
momencie...
właśnie powiedzieć, ona miała po prostu luźne spodnie.
No wiesz co, można tak też, wiesz, wiadomo, skręcać z tym, ale na przykład, dobra, no to jeżeli ona sama w sobie nie śpiewała dobrze, a nie śpiewała dobrze, ale miała talent w innym kierunku, czyli na przykład potrafiła sobie znaleźć człowieka, który jej pomógł. I w tym momencie znalazła sobie nauczyciela śpiewu, który bił na głowę wszystkich innych nauczycieli śpiewu i uczył każdego po prostu, wiesz, śpiewać dobrze. Więc to jest pewnego rodzaju, wiesz, to są mechanizmy, które wykraczają poza samo myślenie, że ktoś się z tym urodził albo nie w danej dziedzinie. Nie, te dziedziny się łączą. Na przykład, nie wiem, no chłopaki z Mikołowa, paktofonika, nie? Mhm. Mieli talent do tego, żeby sobie poradzić, mieli talent, żeby, wiesz, żeby ukraść komputer ze szkoły i nagrać sobie pierwsze demo. To wiesz, zmierzam do tego, że te talenty mogą być bardzo różne i wszystkie one dbać o tą twoją drogę, która potem jest kojarzona ze śpiewem, z rapem, z czymkolwiek. Praca i jeszcze raz praca. Rzeczywiście wyznaję zasadę, to chyba Will Smith powiedział, że jeżeli liczysz na swój talent tylko, to możesz być pewien, że cię zawiedzie. I ja rzeczywiście się codziennie spotykam z tym, że są ludzie, którzy można ich nazwać utalentowanymi i potem w momencie, kiedy nie pracują, no to i tak spotyka ich zawód. To już nie w tym świecie.
Mój taki przyjaciel, powiedzmy trochę mentor fotograficzny, właśnie Tony Kelly, który z tym pracowałem długo, on zawsze powtarza, że ciężka praca zawsze bije talent na głowę, jeżeli talent nie pracuje ciężko.
Pewnie. No jasne, że tak.
I to właśnie potwierdza też to o czym jakby rozmawiamy, że jak się uprzesz i będziesz to, zawsze wygrasz z tym, kto jest utalentowany, tylko nic z tym nie robi za bardzo.
Naprawdę codziennie obserwuję ludzi, których na starcie nie mógłbyś nawet zestawić z tymi tak zwanymi utalentowanymi, że jakby nie mają w ogóle do nich startu i ci tak zwani utalentowani w momencie, kiedy nic nie robią albo robią mało, zostaną w tyle.
Mhm. Mm. No tak chyba ze wszystkich kart.
Ja jestem przykładem zresztą dobrym na to, bo moja, wiesz, moja fascynacja głosem, ona się wzięła z totalnej patologii, bo jestem osobą, która się jąka. W ogóle.
Ty się jąkasz?
Oczywiście, wiesz, moje dziecięce lata to był koszmar. To był totalny koszmar. Wiesz, mi nauczyciele w podstawówce dawali kartkę, żebym pisał, nie? Jak inne dzieciaki odpowiadały przy tablicy, no to mi taki nauczyciel dawał kartkę, siadaj tutaj w oślej ławce i pisz, nie? Bo nikt nie chciał się skonfrontować w ogóle z tym, zresztą ja też, nie? I tak się zaczęła cała ta pasja, także praca.
I jak to się stało, że się nie jąkasz?
No wiesz co, przede wszystkim zdajesz sobie sprawę z tego, że jak śpiewasz, to się nie jąkasz. Nie wiem, czy widziałeś film King's Speech, angielski tytuł.
Wiem, o który film ci chodzi. Chyba go nie widziałem, ale słyszałem o nim tak, że jest bardzo dobry. Ale tak, zauważyłem to z tym, tak. że się nie jąka. No.
I zwróć uwagę, że ten król właśnie w tym filmie poszedł do terapeuty, który kazał mu rytmizować te wypowiedzi, nie? Czyli tak naprawdę to był król, który robił rap. Bo jakby ułatwiał sobie rytmem, nadaniem rytmu daną wypowiedź i to jest coś, co jak zaczynasz śpiewać, to kumasz, że o kurde, przestałem się jąkać, jak tylko zaczynam śpiewać. Jakby w głowie była taka przekładka, gdzie po prostu jak zaczynasz śpiewać, to ona po prostu cię przełącza w inny tryb i nagle to ci daje płynność. No i potem można sobie to skumać w taki sposób, że nie muszę melodyzować, czyli nie muszę śpiewać, żeby śpiewać, nie? Czyli mogę sobie po prostu wydłużać sylaby i też dużo osób jąkających terapeutyzuje się w taki sposób, że oni sobie zwalniają, nadają sobie pewnego rodzaju melodię i tak naprawdę on śpiewa, ty nawet nie wiesz, że on śpiewa, on sobie śpiewa, tylko że nie musi śpiewać żadnej konkretnej melodii.
Trochę tak po Podlasku to brzmiało teraz.
Tak, i on potem sobie, wiesz, robi to we własnym rytmie i jakoś leci. Wciąż mam takie przypadki, kiedy, wiesz, w życiu, kiedy się porządnie zatnę, no.
Kurde, to jest niesamowite. Ale rzeczywiście, wiesz, ja spotkałem się z tym, że zapraszałem jednego gościa do podcastu i on, słyszałem jego szesnastkę, wiesz, jak było to Hot 16 Challenge. Słyszałem jego szesnastkę, on nie jest w ogóle, nie jest raperem jakby, ale w kreatywnych branżach i się okazało, że ja mówię, kurde, zarąbiście i w ogóle prosiłem go, żeby był gościem. Mówi, stary, ale ja się tak jąkam, że my nie pogadamy, nie? I później gdzieś widziałem rzeczywiście jakiś jego wypowiedź czy coś i rzeczywiście. Mm. Tylko jak nagrywał szesnastkę, tam nie było w ogóle krztyny tego.
No, dokładnie. No, bardzo często to jest taki fajna przestrzeń dla ludzi z tego typu tendencją, żeby sobie rapować, żeby sobie śpiewać. To jest ogromny odpoczynek dla ich mózgu, bo to jest, no mówię od razu, to jest coś, co bardzo przytłacza mózgownicę. Po prostu bycie w takim stanie.
Potrafię sobie wyobrazić, mam takiego bardzo dobrego kolegę ze studiów, Irlandczyka, który... Kurde, to jest w ogóle bardzo trudne. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudny temat właśnie z psychologicznego punktu widzenia.
No, szczególnie, że to jest błędne koło, bo to wchodzi momentalnie w ciało. Ci ludzie są już cali, wiesz, po skręcaniu.
Tak, z nim właśnie było tak, że on potrafił się tak zaciąć i to sami znajomi dobrze siedzieli przy stole. On się tak potrafił zaciąć, że widać było, że nagle jego twarz zaczyna się zmieniać. W sensie takim, że w ogóle jakieś niekontrolowane rzeczy się zaczynają dziać w ogóle z twarzą, język wychodzić, jakiś w ogóle...
I też bardzo dobrze, żeby taki człowiek sobie mógł pośpiewać. Momentalnie, totalnie, jakbyś zdjął po prostu cały ten ciężar z tego. Ale rzeczywiście, ludzie, którzy rzeczywiście gdzieś tam w dorosłym życiu nie radzą sobie z tym w żaden sposób, to no niestety to jest takie coś, że potraficie naprawdę skręcić po prostu w taki kurde niewidzialny warkocz.
Niesamowite, nie zastanawiałem się jakoś głębiej nad tym.
No i z jąkaniem jest jak z alkoholizmem, w sensie po prostu jesteś jąkałą do końca życia, po prostu nie ma, nawet jeżeli ja się już teraz w jakiś słyszalny sposób nie jąkam, to i tak się jąkam. Czyli cały czas muszę gdzieś tam przetwarzać sobie,
trochę
badać sobie ten rytm, nie dać się gdzieś tam zajechać, nie? No.
Kurwa, to jest niesamowite, naprawdę. No dobrze, to jaki jest twój pedagogiczny sposób na pracę z ludźmi? Przychodzi do ciebie, może do ciebie przyjść każdy? Mogę ja do ciebie przyjść, który...
Pewnie.
Raczej myślę o sobie jako nie muzykalna osoba, chociaż bardzo lubię... muzyczne rzeczy.
Kurde, wiesz, jak się odwraca to szybko? Naprawdę, to jest tak, że ludzie w momencie, kiedy nie wiedzą, jak coś robić, no to gdzieś tam tak samo się buduje ich psychika, że po prostu, no kurde, ja nie wiem, ja nie jestem muzykalny, ja to w ogóle nie mam gustu muzycznego i tak coraz szerzej, nie?
No.
Ale w momencie, kiedy to się zaczyna zmieniać i kiedy zaczynasz rozumieć te mechanizmy, w sensie w jaki sposób to robić, to nagle się okazuje, że ci ludzie mają, kurde, świetny gust. Nagle się okazuje, że w momencie, kiedy oni jakby zdjęte jest z nich całe to fizyczne zablokowanie, które często towarzyszy śpiewowi, nagle się okazuje, że on, kurde, to wiesz, ma super groove, ma super, wiesz, luz w tym, ma bardzo fajną frazę, gdzieś tam to zawsze, wiesz, drzemało w nim, także ludzie mają niepoodkrywane te rzeczy, to nie jest tak, że ktoś po prostu tak ma i już, tylko to jest jak z gotowaniem, nie, że w momencie, kiedy nie wiesz, jak wykorzystać te wszystkie narzędzia typu, wiesz, garnek, przyprawy i tak dalej, no to ten ktoś idzie przez życie, w sensie, no ja sobie nie gotuję, no nie wiem, może jajecznicę sobie zrobię, nie?
No tak.
Ale w momencie, kiedy on poznaje, że czekaj, tu jest tu, to jest tu, nagle się okazuje, że ktoś ma świetny gust, wie dokładnie w jakich proporcjach to zmieszać.
Ma czucie po prostu
bardzo
tego wszystkiego.
Bardzo dużo rzeczy się zmienia. I powiem ci, że najlepsza wokalistka, jaką znam, to jest dziewczyna, która jest weterynarzem. Weterynarką teraz się mówi, tak.
A ciekawe jest też to, że ja poznałem Izę, zanim chyba zaczęła chodzić do siebie, która nas połączyła w ogóle, się poznaliśmy.
Iza Kioku. Świetna tak. Dziewczyna. No?
I pamiętam, słuchałem jakieś jej rzeczy i mówię, to nie wynika z mojej znajomości śpiewu czy czegoś takiego, tylko bardziej czytania ludzi, jakiejś takiej umiejętności. I wiedziałem, że ona się blokuje, jak wchodzi wyżej, to się zatrzymuje. Ona tłumi ten głos czuł. Po prostu ja jej to powiedziałem. I pamiętam, że zaczęła do ciebie chodzić na tę lekcję i to zniknęło.
No widzisz, właśnie to jest całe to, że ludzie w dzisiejszych czasach często zachodzą to od drugiej strony, czyli od takiej psychicznej właśnie, od której my też wyszliśmy, że to jest, wiesz, ważne jak się czujesz, ważne jest jakby twoje holistyczne podejście. Spoko, ta droga też jasne, ale niesamowite rzeczy się dzieją z ludźmi, kiedy nabierają konkretnych umiejętności. I te konkretne umiejętności mają bezpośredni i bardzo trwały wpływ na twój psychiczny stan, na to, że ty zmieniasz pewność, wiesz, siebie, nie, ktoś ci mówi, słuchaj, no musimy popracować nad twoją pewnością siebie, żebyś lepiej śpiewał, nie? No i to generalnie jest never ending story, nie?
No dobrze, czyli podsumowując tak bardzo, spłaszczając to wszystko, jeżeli ktoś po prostu myśli sobie, kurde, ja to lubię śpiewać jednak pod tym prysznicem, Nigdy w życiu nie otworzyłbym gęby przed kimkolwiek w ogóle. Publicznie to już w ogóle, ale...
Nigdy nie otworzyłem gęby przy moich domownikach w rodzinnym domu. W życiu po prostu nie zaśpiewałem u siebie w domu nic. Musiałem wyjść. Do dzisiaj musiałem wyjść gdzieś. Śpiewałem wszędzie, w garażu, w domu kultury, w piwnicy, wszędzie, ale kurde, w domu nie, nigdy w życiu. Nie wiem.
Myślę, że od strony psychologicznej można by się doszukiwać wielu rzeczy, ale to nie tędy droga.
I to nie jest temat dla nauczyciela śpiewu.
Tak, tak. Więc sadźcie sobie niebieskie szaliki.
Dokładnie. Tam, gdzie pięciozłotówkę. O, dobra.
Idealnie.
I to już powinno być.
Tak. W każdym razie, jeżeli lubię bardzo śpiewać, ogólnie tak zajawkowo czysto, to zapraszamy do Bartka na lekcję, bo może się okaże, że w ogóle umiesz.
Może tak się okazać, kurde.
A zdarzy ci ktoś taki przed lekcji mówi, kurwa, stary, ja tak ładnie śpiewałam. Ja mam taki głos, ja to wiem, ja to czuję, potrzebuję trochę kierunkowania, bo mi mama mówi, że naprawdę jak Anią śpiewam. Mhm. I się okazuje, że to jest, kurwa, jakaś porażka.
Nie, no pewnie. No tak, to też są, wiesz, skutki bezstresowego wychowania. No tak, są tacy ludzie. No tak, ale też oni, wiesz, w momencie właśnie, widzisz, jak się odnosi wszystko do pracy, czyli do konkretnych umiejętności, to ci ludzie też sobie bardzo szybko zdają sprawę z tego, że wcale tak nie jest. Mm. I to wcale nie jest tak, że wcale tak nie jest i koniec, tylko ja ci teraz przedstawiam, co konkretnie musisz zrobić i nagle się okazuje, że o kurde, no dobra.
Mi się wcale nie chce.
No, to wiadomo, że też są tacy, no. Ale zwykle się chce, wiesz, bo zwykle jest tak, jednak ta dziedzina już jest na tym etapie istnienia świata tak konkretna, że już wiesz dokładnie, co masz zrobić i ludzie to już jakby, wiesz, nawet po tej pierwszej lekcji widzą, że ej, kurde, dobra, no to jak pójdę tu, to jest dobrze, jak pójdę tu, to jest źle. I to jest rzeczywiście takie zero-jedynkowe i dotyczy konkretnych odczuć jakichś w ciele i właśnie na tym polega, wiesz, cała ta różnica między pierdzieleniem farmazonów o niebieskim kolorze, a o rzeczywiście jakimś odczuciu w głosie, które jest na tyle konkretne, że tym ludziom chce się więcej.
No dobrze, no to jak już tu jesteś, to ja cię wykorzystam do prywatnych benefitów.
Uczyć cię śpiewu teraz.
Nie będę robił się pośmiewiska. Ale chciałbym wiedzieć, jak można wyzbyć się do takiego podcastowania właśnie, czy radiowania, nazwijmy to, właśnie to, co robiłem przed sekundką.
Kurczę, no to trzeba, ja też mam z tym problem i długo...
A tobie dużo lepiej idzie niż mi, bo zwróciłem na to uwagę.
No to wiesz co, pierwszym krokiem jest to, że ty wiesz, że tak robisz. To jest już bardzo dużo. I w momencie, kiedy wiesz, że tak się dzieje, no to zaczynasz to po prostu w najzwyczajniej w świecie zdejmować z 10-9, 9-8, 7 i tak dalej. I, okay. I po prostu taka samo kontrola.
Czyli taka samoświadomość, nazwijmy
tak,
to.
Tak, tak. No.
Po prostu to nie jest kwestia jakaś oddechowa czy czegoś, że coś...
Nie, to działa w drugą stronę. Taka świadomość i przerobienie tego tematu wyrówna ci oddech. Właśnie to jest trochę zawsze z drugiej strony jest z tym śpiewem. Ludziom się wydaje, że na przykład, że to przepona musi być ten ruch z przepony, a jak się okazuje, przepona reaguje na to, jak śpiewasz. Jak śpiewasz dobrze, jak dobrze produkujesz dźwięk, to automatycznie czujesz, że o kurde, czekaj, to ja to teraz poczułem naprawdę w brzuchu, nie? Tylko to jest reakcja. Więc dużo rzeczy związanych z głosem jest reakcją.
Przepona zasadniczo to nie jest narząd, który mamy kontrolować świadomie, jak ręce, czy...
Możesz, kurde, do rana siedzieć po prostu i próbować coś z tym zrobić, ale to się nie przyłoży się na śpiew, na dobry głos. Tak samo tutaj, jak zaczniesz zdejmować sobie, wiesz, to prawdopodobnie spowoduje fajne zwolnienie całej tej wypowiedzi, więc też wyrówna oddech i będzie właśnie od drugiej strony.
Tak jak się skupię na tym, jak ja mówię, to nie będę się skupiał na tym, co ty mówisz. Wtedy będą farmazony, będą dwa światy.
Na pewno nie będzie tak źle.
Wiadomo, że to jest...
Ale wiesz co, powiem ci szczerze, że ja nie zwróciłem uwagi, żebyś jakoś ykał. Także to chyba jesteś nie na 10 na 10, tylko na 3 na 10.
Jakoś mam świadomość tego na pewno. Chciałbym, żeby to brzmiało fajnie wszystko i to już robię któryś rok zasadniczo te podcasty, tak jakby z przerwą.
A nie, to było takie, stylowe
jeszcze. Dużo myślę niby. Że dużo myślę. I teraz za każdym razem, jak to zrobię, to będę się... koniecznie musimy skleić taką rolkę, która będzie tak. Z samego... Jak się wyzbyć? Dobrze, Bartku. A powiedz mi, co ty masz za te...
Tatuaże? Tak, naprawdę?
Naprawdę.
No serio, o kurde, no dobra, to ci powiem, dawno nie mówiłem.
Bazgrały chciałem powiedzieć.
Że bazgrały. To jest robota Bartka Panasa.
Okej.
Okay. To jest w ogóle mistrz, jest super.
A no. pokaż to, co masz na ramieniu.
Na ramieniu.
Pani ze słuchawkami.
Pani ze słuchawkami.
Oczywiście topless.
Oczywiście topless. Tu było jeszcze bardziej topless, bo on sobie wymyślił, w ogóle tu była naga pierś, ale słuchaj, taki jestem rock'n'rollowy, że go poprosiłem, żeby jednak nie było tej nagiej piersi. Naprawdę. I on to tak zamotał.
Rock'n'roll cycki.
Rock'n'roll, dokładnie. Były, kurde, cycki. I to piękne, naprawdę. Myślę, słuchaj, nie, wiesz. I to właśnie, to jest całe to właśnie myślenie. Typu, wiesz, ktoś przyjdzie na lekcję, będzie patrzył te cycki, kurde, pomyśli sobie, co to za wariat, wiesz, uczy śpiewu. No i tak dalej. Więc jakby widzisz wszystko jednak oddanie.
Zawodowi.
Zawodowi, tak. No a dobra. Tu jest w ogóle mój psiak. To jest Franio.
O.
Tak, autentyczna postać.
A ty?
A to ja tutaj.
I nie masz tatuaży na nogach?
No nie mam. A. Nie, mam tutaj takiego włóczyki ja mam, ale to nie... O, widać.
Czyli ten tatuaż na twoim ręku jest nie w pełni...
Nie w pełni, nie w pełni. W sensie dziewczyna, która to robiła, nie widziała moich pewnej krasy łydek.
A czemu masz...
Widziała Frania.
Co to jest na palcach?
Na palcach?
Tak.
Słuchaj, to jest... No... Kurde, no nie będę mówił, że jakieś tam błędy młodości, ale jednak jest to, to są akordy po prostu gitarowe do piosenki Wonderwall Oasis.
O!
Naprawdę to, no naprawdę.
Ale stary, to jest zajebiste w tatuażach. Ja uważam, że to jest zajebiste w tatuażach. Z punktu widzenia takiego właśnie psychologicznego. Ja to już chyba mówiłem kilka razy w podcastach, ale powtórzę to po raz kolejny. Ten tatuaż to jest mój pierwszy tatuaż. To jest generalnie oparte o migawkę. W sensie fotograficznym, nie? Który sobie tatuowałem, bo taki byłem, kurwa, zajebisty fotograf. No i z czasem sobie, jak już rzeczywiście pracowałem jak ten fotograf i rzeczywiście to robiłem i ja nie tylko byłem lifestyle'em, który sobie wyobraziłem, to mówię, ja pierdolę, co za siara. No fotograf sobie tatuował, kurwa, migawkę na ręku. Zajebiście oryginalne.
Chciałem, a klucz berlinowy to...
No. No i właśnie. Ale... To ja zmieniłem znaczenie tego właśnie, że w ten sposób, że zobacz, jak daleko, stary, doszedłeś, że dla ciebie to już jest klisze samo w sobie i to stało się zupełnie innym symbolem dla mnie, pomimo tego, że tatuaż się nie zmienił. I tak jak to teraz dzisiaj wygląda, ja poszedłem do Beksy, który robił ten tatuaż i dał ten rękaw. I powiedziałem, stary, słuchaj, zróbmy coś, chyba chciałbym to zostawić, bo to jest ten, ale to nie musi być w ogóle tego częścią, jak chcesz zakryć, też spoko, bez problemu. Ja mówię, no to przecież to trzeba zbudować, wszystko trzeba zbudować wokół tego.
Ale świetne, bo właśnie z tego, co ci się wydawało, że to jest minus, to jeszcze ten atut się zrobił, nie?
No
właśnie,
dokładnie, to jest sztuka, dokładnie. Pewnie. I to bardzo fajnie wyszło jakby, więc ja myślę, że każdy tatuaż, który jest błędem młodości, chyba że to jest imię twojego byłego, twojej byłej,
tak.
No to myślę, że to już jest, kurwa, błąd. Autentycznie. Raz oglądałem taki program, słuchaj, gdzie laska przyszła, jakiś, wiesz, Miami Ink czy coś w tym stylu. Przyszła laska i chciała sobie wytatuować imię swojego chłopaka, który się nazywał Thor.
Okej.
I nie powiedzieli, że tego nie zrobią. Podjęli tę decyzję za nią, powiedzieli, słuchaj, nie ma szans, że ty będziesz się zadowolona z tego. Nie ma szans, nie ma możliwości takiej, sorry, musisz znaleźć inny salon, jak chcesz, to nie da rady. Wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego śpiewania. Dlaczego ty, skoro ty wiesz, jak to wszystko się robi, dlaczego ty uczysz śpiewać, a nie śpiewasz?
Ale przecież, słuchaj, śpiewam 7 godzin dziennie, śpiewam.
No tak, ale dlaczego nie robisz kariery śpiewaka? W jakikolwiek sposób to...
No i widzisz, to jest dobre pytanie, bo ja nigdy nie miałem takiego celu, żeby mieć karierę śpiewaka. Mnie zawsze jarało śpiewanie i ja śpiewam, udzielam się w bardzo wielu w ogóle jakichś tam rzeczach. Mam swój zespół przecież, z którym gramy, Cukier z Amkiem Krebsem, gdzie Amek tworzy muzykę, ja tworzę melodie i teksty, no i oczywiście wiadomo, że je wykonuję. Także wiesz, no, ten świat ma tak dużo różnych przestrzeni do realizacji, że to nie jest tak, że ja tego nie robię. To jest, ja mam mega satysfakcję z tego, w jaki sposób sobie wokalnie funkcjonuję tak na co dzień.
No to kiedy ty znajdujesz na to czas wtedy? Bo co, śpiewasz, w sensie masz zespół, tworzysz rzeczy, uczysz. Tak. To jest takie twoje bread and butter tak zwane.
No tak, tak.
I co jeszcze?
I co jeszcze robię?
No. Takiego śpiewopodobnego.
Śpiewopodobnego.
Czy nie? Czy kreatywnego?
Nie, no wiesz co, no my produkujemy ludziom rzeczy też bardzo dużo, aranżujemy ludziom piosenki, to też jest taka codzienność. Ja też mam, wiesz, mam ogromny komfort bycia instrumentalistą, czyli jakby też gram, używam muzyki nie tylko głosem, ale też za pomocą instrumentów, więc gram też z ludźmi i bardzo mi pasuje taka rola bycia takim gościem. Takim gościem, moja dziewczyna się śmieje, że jestem takim gościem drugiego planu, ale to jest bardzo, bardzo fajne dla mnie i bardzo takie satysfakcjonujące i stabilne w ogóle, nie? Bo ci ludzie z pierwszego planu, oni się lubią zmieniać często, a ci ludzie z drugiego planu, oni są bardzo stabilni. Ale
to jest prawda i wiesz co, ja myślę, że ty i tak ten drugi plan kradniesz troszeczkę, w sensie ten pierwszy plan, tym drugim planowaniem kradniesz trochę właśnie w ten sposób, że ja widzę to zaangażowanie. I to jest dla mnie też, wracając do tego eventu, gdzie widziałem, gdzie ty grałeś na pianinie, na gitarze, tak dużo pamiętam. Na czymś jeszcze mogłeś tam grać?
No tak, to wiesz co, to się wiąże właśnie, wiesz, to się wciąż wiąże z tym tematem znania swojego miejsca. Ja znam swoje miejsce, wiesz, ja też nie mogę o sobie powiedzieć, bo wiem, do czego zmierzasz, nie mogę o sobie powiedzieć, że ja jestem gitarzystą, załóżmy, nie? Bo ja jestem gościem, który używa gitary w jakimś celu i jakby dla mnie takie tak zwane funkcjonowanie w zespole, funkcjonowanie w bandzie od samego początku wiązało się z czymś innym niż bycie wirtuozem jakiegoś instrumentu. Ja byłem takim gościem, który coś wymyślał, który dawał jakieś pomysły na piosenkę, był bardziej takim estetą danej piosenki niż wykonawcą. Zawsze było tak, że wiesz, w momencie, kiedy wymyślaliśmy jakiś utwór i często wołaliśmy naszych kolegów, którzy rzeczywiście zjedli zęby na danym instrumencie, jakby oni mieli to nagrać, oni mają to potem wykonywać. Więc moja rola jest taka, że rzeczywiście używam instrumentów różnych, ale nazywam to po prostu używaniem ich, a nie takim graniem na nich, jak gra prawdziwy pianista. Prawdziwy pianista to jest dobre słowo w określeniu, jakby w nawiązaniu do tego, co ja robię. Nie jestem prawdziwym pianistą, nie.
Tylko umiesz grać na pianinie.
Po prostu umiem użyć tego instrumentu, żeby komuś zaakompaniować, ale w momencie, kiedy to już wykracza poza to, to po prostu trzeba zawołać jakichś kolegów, którzy rzeczywiście są w stanie. O, na przykład, gdybyśmy zrobili taką sytuację, że to, co obserwowałeś, jak akompaniowałem komuś, to w momencie, kiedy mielibyśmy pójść do studia nagrań i nagrać to na płytę tego kogoś, to ja już bym w tym momencie zadzwonił do mojego kolegi, gdzie przedstawiłbym mu aranżację i poprosiłbym go, żeby on nagrał fortepian pianino na tę płytę. Jeśli miałoby być tam tylko sytuacja typu pianino-wokal, no to już jakby mam fajnych kolegów, którzy wchodzą i robią mega robotę. Więc ja często inicjuję, spajam jakiś zespół, gdzieś tam mam taką rolę trochę inną.
A myślisz, że ludzie, którzy w Polsce, zresztą nie wychodźmy poza Polskę, a możemy też w sumie, jeżeli tak będziemy ochotę, ludzie, którzy śpiewają profesjonalnie, czy odnieśli jakiś sukces, to czy są rzeczywiście, umieją śpiewać?
Nie, zawsze jest coś, co trzeba zrobić.
Znaczy to... tak, wiadomo, że zawsze można zrobić coś lepiej, to zawsze ma się do czegoś przypierdolić, jednym słowem, ale bardziej chodzi mi o to, wiesz, że no nie wiem, weźmy, teraz nie pamiętam dokładnie, ale Terry Richardson, taki fotograf, nie wiem, czy kojarzysz, ale on robił bardzo proste zdjęcia, a on powiedział, że on, chyba to było, teraz nie pamiętam, może mylę, że on w ogóle to bardzo słabo widzi i tylko dlatego używa takiego i takiego światła i takiego tego i ogólnie to on tak średnio te zdjęcia umie robić. Technicznie to w ogóle nawet nie klei do końca.
Nie no, kurde, wiesz, no tak jak ja, tak jak ci powiedziałem.
A jest bardzo znany, jakby wiesz.
tak jak ci powiedziałem o moim graniu na gitarze, bądź na pianinie, bądź na jakimś tam innym instrumencie, gdzie ktoś mnie widział, że na nim gram, to tak samo ludzie traktują głos. No po prostu każdy używa tego instrumentu tak jak może, tak jak umie. Jedni starają się to ciągle rozwijać i rzeczywiście przez to nie, bo to jest jakby pierwszy etap jest taki, że w momencie, kiedy zaczynasz dobrze pracować z głosem, to czujesz, że go nie tracisz, nie? Bo często ludzie niestety go zdzierają, wiesz, typu w momencie, kiedy masz 3 koncerty pod rząd, no to już jest jakby nie ma jak tego zrobić, więc pierwszy etap jest taki, że czujesz, że o kurde, ja się nie zdarłem, nie? Jakby schodzę ze sceny, jakby wszystko jest okej, jakby mogę normalnie funkcjonować, nie? Potem zaczynasz widzieć, że o kurde, ja mogę zrobić coś wyżej albo niżej, nie? Albo czyściej. Więc wiadomo, że to jest taka praca i rzeczywiście w dzisiejszym świecie ludzie chodzą już na lekcje śpiewu. To już nie jest taki etap, gdzie kurczę, albo wiesz, ktoś myśli, że to mam i nie chcę, żeby ktoś mi tego zepsuł, żeby ktoś mi to zepsuł. I ludzie chodzą na te lekcje i największe gwiazdy zapieprzają, mają po prostu swoich coachów.
No dobrze, ale jakbyś miał powiedzieć, kto najgorzej śpiewa teraz na świecie, już niech będzie, żeby co nie robić
gnoju. No matko!
Kto na przykład słabo śpiewa?
Także, kto słabo śpiewa?
Że w ogóle, wiesz, ma naprawdę sukces, a kurde, głos ma strasznie do dupy.
Wiesz co? Dobra, to ci powiem. Jest taka, ja uwielbiam ją w ogóle przez fakt, jaka ona jest i jakich ma rodziców. To jest Maya Hawke. Znasz taką dziewczynę Maya Hawke? To jest taka aktorka, która grała w tym serialu Stranger Things.
Okej.
I to jest córka Ethana Hawke'a i Umy Thurman. Więc to nie są, to nie są przelewki. To jest, ona gra tam przyjaciółkę któregoś z tych tak zwanych głównych bohaterów. To jest ta dziewczyna, która sprzedawała lody.
A, wiem, która. Taka, nie? Już wiem, która.
I to jest Maya Hawke. I ja ją ostatnio gdzieś przez przypadek na jakimś Instagramie gdzieś zobaczyłem, że ona była u Jimmy'ego Fallona. Mhm. W programie i tam nagrali z nią takiego TikToka, gdzie ona rozgrzewa swój głos, bo ma coś śpiewać i coś tam. No i tam po prostu to było studium zniszczenia sobie głosu, nie? Więc rzeczywiście, kurde, robiła po prostu to naprawdę, naprawdę źle. Paradoks był taki, że ona chciała pokazać jakieś takie warm-upy, nie? Jakieś takie, wiesz, sposoby na to, jak ten głos przygotować, rozgrzać i w ogóle na tym polegał cały ten filmik, że ona czeka na tego Jimmy'ego i ma coś tam śpiewać i sobie tam się rozgrzewa i kamera to nagrywa. Nie?
Okay.
Ten. I po prostu zrobiła to wszystko źle. Czyli wszystko jakby super ćwiczenie, jak tego nie robić, tak.
Okay.
Więc tak, rzeczywiście nawet jej mówiony głos, kurczę, ma jakieś tam kłopoty, więc warto by się tym na pewno zająć, także tak. Oczywiście wiesz, to jak widzisz, to nie jest sytuacja taka, że teraz będziemy najeżdżać na kogoś i w ogóle, tylko tak po prostu jest, no kurczę, no tak jak ludzie stawiają krzywostopę i przez to ta noga jest bardzo podatna na jakieś zwichnięcia i widać, wiesz, że ten but jest starty, wiesz, w taki sposób. Tak samo jest tutaj, ludzie sobie nawet nie zdają czasami sprawy z tego, że coś sobie robią źle, nie?
Czy nie chcesz mi powiedzieć, że na przykład Adele do dupy śpiewa?
I o widzisz, tutaj piękna klamra nam się zrobi, czyli to jest talent, to jest właśnie talent. Ja tak, jedna z moich definicji talentu jest taka, że nawet jeżeli robisz to źle, to się ludziom to po prostu mega podoba i jesteś artystką przez ogromne A. Jakby tutaj nie ma wątpliwości do tego, że Adele jest artystką z po prostu wielkim, wielkim A, wiadomo, przez wielkie A, ale patrząc przez pryzmat mojej własnej pracy, no to tam wiesz, no trzeba na pewno porozmawiać jej dużo, dużo różnych miejsc, właśnie żeby nie traciła, nie odwoływała tych koncertów.
Ale nie szukając przepony, nie o tym mówię.
Nie, no teraz, jak już będziemy jechać, to teraz już łatwiej znaleźć u niej przepony, bo już ma 20 kilo mniej.
Pięknie. No, tak. Ale to tak wydaje mi się też takim właśnie bardzo, a to jest też trochę, to tak jest i w fotografii, i w wielu sztukach mi się wydaje, generalnie sztukach, że dobrze jest znać te techniczne aspekty czy podstawy, żeby wiedzieć, jak to można trochę złamać. Ja wiem, że to brzmi sztampowo, ale...
Wiem, do czego zmierzasz. Oczywiście.
Umieć, wiesz, się poruszać w tym bardziej pewnie właśnie.
Oczywiście.
Nie robiąc czegoś prawidłowo do końca. I taka była ta, co zginęła, jak ona się nazywa? Kilka lat temu teraz, co na rehabie wyszła.
Miała Amy Winehouse.
Amy Winehouse, mm-hmm. Właśnie.
Nie,
ona,
no wiesz,
ona tam słuchać u niej w tej głosie, że tam jest tak jakoś.
Dlatego mówimy o balansie głosu, że jakby lekcja śpiewu to jest szukanie balansu głosu, nie? I wiesz, bo ktoś może powiedzieć, ty no dobra, no ale jak wyrównasz Adele, to już nie będzie wtedy Adele, Nie? To już nie będzie takie...
No, trochę tak, nie?
Tak, ale to też jest takie, wiesz, w momencie, kiedy ona złapie trochę tego balansu, to przede wszystkim zmieni jej się dużo, jeżeli chodzi o głowę, wiesz. Nie będzie, wiesz, będzie wiedziała, że nie musi odwoływać tego koncertu, bo nie będzie tracić głosu. Będzie wiedziała, że, wiesz, tak jak ona mówi, że dla niej to jest przeogromny stres ten koncert, nie? Że każdy koncert dla niej to jest po prostu wyzwanie psychiczne, wiesz. W momencie, kiedy ten głos złapałby troszeczkę balansu, też te nogi były już by bardziej po prostu pewne. Też już by było, wiesz, działałoby to lepiej na jej głowę i przede wszystkim dawałoby coś takiego, że nawet jeżeli ona sobie postanowi świadomie złamać ten balans podczas koncertu, jestem Adele, więc mogę sobie zrobić co tylko sobie zechcę i spoko, ale przez tą pracę ona się zawsze potem będzie w stanie wyrównać, zawsze będzie w stanie wrócić do wyrównanego poziomu, nie? Mhm. Niestety ludzie, którzy nie pracują, zawsze ten poziom tracą i już niestety ten poziom już nie wraca, nie? Czyli jakby już, kurczę, ten głos się rozchwiewa i każdy kolejny dzień, wiesz, w życiu Adele, każdy kolejny dzień z gorszym głosem, to przecież to jest, wiesz, coś, co robi ci po prostu z głowy
słabe rzeczy. No tak, tym bardziej, że to rzeczy, już jest bardzo, bardzo dużo tam jest do stracenia, jeżeli coś pójdzie.
Oczywiście,
nie tak,
że tak. Tam są w ogóle, typu, wiesz, to są miliony, to są jest cały sztab ludzi, którzy na to pracują i powiedzieć, wiesz, wstać rano i powiedzieć, słuchajcie, ale dzisiaj to niestety nie. No to kurde, to jest masakra, a tak mogłoby tak w ogóle nie być. No.
Miałem straszny problem z imionami. Chciałem wspomnieć o tej dziewczynie, ona ma angielski akcent, jest z Anglii, ale oryginalnie nie stamtąd.
Angielski się... akcent, ale nie jest z Anglii.
Znaczy, nie, ona jest z Anglii, tylko że etnicznie nie jest
Dua Lipa.
Dua Lipa. Dokładnie. I chciałem ci, kolejna rzecz, że nagrała z Eltonem Johnem, byś na pewno już trafił. Ale tak, Dua Lipa. I chciałem zapytać się o nią, co myślisz o tym wszystkim w kontekście budowania wizerunku? I w ogóle sukcesu i tak dalej. Bo to nie jest kompletnie moja muzyka, w żadnym wypadku. Ale zobaczyłem jej... I chyba też mówiłem w którymś podcaście o tym. Zobaczyłem jej występ tego najbardziej znanego kawałka z Da Baby, czy jak on się nazywa. Na jakiś Grammys, czy coś takiego. I teraz tak, cały ten otoczka wszystkiego, jak to wyglądało, jej taka energia, nazwijmy to, czy w ogóle flow w tym wszystkim, jak widać, że ona po prostu to czuje też wszystko. No, piękny głos, tak się wydaje, nie wiem, to znowu oczami laika. Pięknie śpiewa. To ja się zakochałem po prostu w tym. I to nie jest tak, że sobie jadę i włączam sobie Dua Lipę, ale...
No wiesz co, tam jest
ja
wszystko...
Ja jestem zakochany, po
tam
prostu...
Tam jest wszystko robione po to, żebyś ty się w niej zakochał. No, to,
no
to
tak,
nie ma,
absolutnie.
Nie ma opcji, żeby to nie działało. Jasna sprawa, tam się wszystko zgadza, no, pod każdym względem. Możesz sobie ściszyć dźwięki, też się będzie zgadzało. Wszystko jest okej. Okay. Więc wiesz, no to są produkcje dzisiejszych czasów, gdzie po prostu ma się wszystko zgadzać, no. I te wszystkie rzeczy, które mogą służyć jako atut, służą jako atut. Czyli to, że ona ma niski głos, jest bardzo ładnie wykorzystane. To, że ona może śpiewać swoim pełnym głosem. To też jest bardzo, bardzo fajne. Często, może nie często, ale czasem jest tak, że ludzie, którzy robią kariery, śpiewają nie swoim głosem. I to też jest bardzo ciekawy temat.
Ale że go zmieniają świadomie, jakby śpiewając, żeby to było...
Tak, że ten głos gdzieś tam, wiesz, zdał egzamin w pewnych rzeczach, jakby, wiesz, osiągnął sukces w takiej, a nie innej barwie i tak naprawdę, wiesz, biorąc kogoś takiego na lekcji śpiewu, nagle widzisz po prostu, że kurde, no, to jest kompletnie w ogóle inna sprawa. I ten ktoś już musi w ten sposób śpiewać, no bo to odniosło sukces. U Dua Lipy wszystko się zgadza też pod tym względem, że od samego początku ktoś wykorzystał jej
głos.
Atuty i jej fajny, naturalny głos, naturalny pod tym kątem, że jakby ona nie musi manieryzować swojego brzmienia, żeby osiągnąć sukces i to jest, myślę, mega, mega komfort.
A to...
Aczkolwiek są tacy, którzy mówią, że rusza się jak drewno, to nie jest mój jakby temat, ale tancerze, których spotkałem na swojej drodze, mówią, że Dua Lipa jakby, kurczę, to jest taki, że tak jak na przykład trenerzy wokalni mają niekiedy problem, żeby uzyskać pewną... elastyczność w głosie, tak podobno coache, jeżeli chodzi o taniec, mają z nią problem, to wiem od tancerzy właśnie, mieli z nią problem, żeby ją odpowiednio ruszyć.
No wow.
No, ale widać, wiesz, skoro taki ktoś, tacy ludzie jak my nie zwracamy na to uwagi i nam się to podoba, bo mi też się to podoba, znaczy, że i tak dali sobie z tym radę, no.
Okej. Okay. Wojtkowi za kamerą też się podoba, bo się rozpuszcza właśnie, więc chyba też mi się podoba. W każdym razie, ale ja chciałem jeszcze podać jeden przykład, który, gdzie też się wszystko zgadza, a nie jest to Dua Lipa. I to jest przykład sprzed chyba 10 lat, tak bym strzelał mniej więcej. I to jest Babka, która, nie wiem, czy ona wygrała chyba jakiś Voice, czy coś w tym stylu, czy nie wiem, jak się nazywa to konkurs, nie pamiętam, ale w Anglii. Albo w Irlandii. Ja, ona się nazywała Katron, nie pamiętam, ale generalnie no, wyglądała jak 7 nieszczęść.
Okej.
Okay. Albo 150.
No ale wiesz co, to też, bo jak
mówiłeś o wizerunku. I to wykorzystali.
No właśnie.
Bo to... głos miała rozpierdalający po prostu. Że ona wyszła w jakimś takim, taki Kononowicz w wersji żeńskiej.
No ale słuchaj, no chciałbym, wiesz, w momencie,
i
kiedy...
I nagle zaśpiewała Over the Rainbow taką skalą, że stary, jesteś wbity w ogóle w ziemię, że nigdy się tego nie dość, że nie spodziewałeś, to w ogóle ten kontrast robi robotę i później ona zrobiła ogromną karierę.
No i na tym polega właśnie piękno tego biznesu, że wiesz, wszystko ma gdzieś tam swój sens. Też w momencie, wiesz, gdyby Ed Sheeran wyglądał jak Brad Pitt, no to też być może byłoby wcale, wiesz, to nie byłby już Ed Sheeran właśnie. Całą sztuką jest zrobienie z tego rudego, wiesz, gościa, który też no, nie jest za przystojnym, wiesz, gościem, wiadomo, takiego everymana, nie? Takiego,
ale mi się
że
wydaje,
spójrz,
że
po prostu
właśnie
gość wychodzi na stadion z samą tylko
laski
gitarą.
Laski na niego lecą właśnie dlatego, że jest takim zwykłym typem.
No tak.
Znaczy zwykłym, to się na pewno może podobać jeszcze poza tym, że, ale że on nie jest właśnie umieśnionym, wiesz, atletą rzymskim, nie?
No bo wiesz, no liczy się jakiś pomysł, jakiś zamysł i potem odniesienie do jakiegoś szerszego rynku. To się, tutaj też się wszystko zgadza. No bo zwróć uwagę, gość wychodzi sobie z gitarą na cały stadion. To w ogóle jest niesamowite. Masz cały stadion ludzi, a gość wychodzi tylko z gitarą. Nie ma nawet bendu. Tak. No tylko jakiś tam looper gdzieś tam sobie robi. I ta jego taka zwyczajność jest po prostu spotęgowana na cały świat. To też jest piękna sprawa, bo tak jak w przypadku Dua Lipy, no wiadomo, nie każda dziewczyna może być Dua Lipą i też sobie zdaję sprawę z tego, że o kurczę, ta Dua Lipa to wygląda. A z kolei w przypadku Ed Sheerana cholera, kurde.
Wiesz, wydaje mi się, że też bardzo fajnie zataczamy takie koło, do wątku, który bardzo często się przejawia w tych moich rozmowach, podcastach, o kreatywności bardzo szeroko rozumianej, że autentyczność to jest coś niezbędnego, jeżeli mówimy o maratonie szczególnie.
No tak.
Czyli wiesz, Dua Lipa, tak jak mówisz, jest autentyczna przez to, że śpiewa swoim głosem. Ja mam wrażenie, że ona w ogóle taka, nie, wiesz, nie wiemy tego, kurwa, ale może ona taka właśnie rzeczywiście jest. To jest trochę to też na przykład, dlaczego uważam,
co,
Iza
jest...
zaraża swoją osobą, moim zdaniem, bardziej niż śpiewaniem.
My nawet nie musimy wiedzieć, czy tak jest, bo ktoś może nas świetnie oszukać i to też jest fajne. To jest tak jak twoje przedramię z tym, wiesz, robisz atut, po prostu z czegoś robisz atut i oni to robią. No. I tak jak Iza też, nie? To wszystko jest chyba oparte na tej samej zasadzie, w sensie tworzę sobie atut.
No to super. Pozdrawiamy Izę. A jak to jest z tym oddychaniem?
Wiesz co, oddychanie się wyrównuje, kiedy ty dobrze śpiewasz. Bo to widzisz, to jest wszystko zrobione...
Jak ja będę dobrze mówił, to przestanę robić E.
Tak.
To jak mam dobrze mówić? Muszę przyjść na lekcję.
Naprawdę
do twojej
tak.
Kliniki.
Wiesz co, no bo tutaj właśnie widzisz, tu się kolejny raz odzywa ten sam temat. To jest koordynacja, to jest jakiś proces. To nie są rzeczy, które są oddzielnym typu, jak będziesz brał wdech tutaj, że żebra ci się będą rozsuwać, to wtedy będziesz miał dobry głos. No to ja znam 1000 osób, którym się rozsuwają żebra, ale nie potrafią śpiewać.
Marilyn Manson na przykład.
O właśnie, też mu się rozsuwają.
A on umie śpiewać?
Marilyn Manson? No wiesz co, tego nie wiemy, bo wiemy, jak śpiewa Marilyn Manson. Jakby wiesz, musielibyśmy go wziąć do pianina i poprosić, żeby coś śpiewał. Śpiewał, wiesz, no normalnym głosem, o tak. No tutaj okay. Wiesz...
Czyli to jest mocno kreacja?
Nie, no wiesz, on sobie wymyślił sobie siebie i ta kreacja Marilyn Manson też dotyczy głosu i to się sprawdza i to jest ten atut, nie?
Zapytałem się akurat, ja uwielbiam osobiście, jestem totalnym fanem.
No tam widzisz, to jest kolejny temat inny, ale też, który można scharakteryzować tak, że się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza, jakby dokładnie on, wiesz, podjął pewnego rodzaju wyzwanie kontrowersyjne i z całym tym wizerunkiem i przez tyle lat, kurczę, daje, no co, no zdaje to jakiś
Wonderwall
egzamin.
Wonderwall Oasis teraz powinno polecieć na koniec.
Tak, najpiękniejsza piosenka świata, przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, jak to robiłem.
Ale oni umieją, nie?
W w piosenki? No. Nie, no pewnie, no wiesz, to taki, no taka symbioza piękna, no. Jeden pisał piosenki, drugi je śpiewał.
Go Let It Out jest taki numer, nie?
Tak,
piękna sprawa. To jest zajebiste. No, to jest taka energia fajnie. Dla mnie w ogóle mega.
Szczere, fajne, wiesz, teraz już tak nie ma. To się bardzo rzadko zdarza w dzisiejszych czasach, gdzie ktoś, kto sobie wymyślił piosenkę, to ją sobie nagrał w studio i potem ją sobie wykonuje na scenie. Do takich rzeczy już nie ma. To są poszczególne jednostki w tym takim światowym graniu, kiedy rzeczywiście jest taki proces na tych trzech poziomach, nie? Czyli to, co sobie wymyśliłem, to sobie zagrałem, nagrałem w studio, to samo wykonuję na scenie. Tak już nie ma. No. Ed Sheeran, Lady Gaga tak robią, ale tak to jest sztab. O, jeśli weźmiesz utwór wspomnianej Dua Lipy, no to zobaczysz, że tam 18 osób jest po prostu, wiesz, wpisane jako twórcy tej piosenki. A we wspomnianym i właśnie to były piękne czasy, że tam ich jest dwóch.
Tak, ale też nie do końca mi się wydaje, że tak jest, było zawsze, bo też były takie konstrukty, mam wrażenie, że właśnie często, zresztą w Polsce chyba to też jest dosyć naturalne, że się pisze piosenki dla kogoś.
Nie, no oczywiście.
A ktoś po prostu je wykonuje, bo właśnie jemu się zgadza image i obycie z kamerą, a do tego jeszcze da się słuchać. No.
Pewnie, że tak. Podobno Beatlesi nie byliby Beatlesami, których my znamy, gdyby nie Martin, który był producentem ich płyt. Przecież to był ten gość, który z nimi siedział, był tym piątym Beatlesem, niewidocznym okay. Już później. Także ten, wiadoma sprawa, że zresztą, Boże, najwidzisz, nie mam, teraz już mi wyleciało z głowy, ale człowiek, który pisał teksty dla Lady Punk, czy dla Perfektu, czy dla Budki Suflera, to był taki jeden ich stały, jakby ewentualnie dwóch, ale raczej jeden gość, który był takim dodatkowym członkiem przecież.
Wow. No,
Jezus, się po tym, dobre jest, tak się beka.
Beka się, nie? Tak, tak. Wojtek mówił ostatnio, że bardzo dużo wycinał beków.
Tak.
Moich z 10 przynajmniej. Tak
to powiedział. Jest kolejny brytyjski akcent, taki, że bekam, ale sorry, to już słaby żart jest.
Aha, rozumiem teraz. Suchar.
Tak, ale suchary są fajne.
Popi. Bartek, dziękuję ci serdecznie za rozmowę, było mi niezmiernie miło, zleciało naprawdę w sekundę i tak. Jak widać, byśmy mogli jeszcze obgadywać innych artystów bez żadnego problemu, nawet ja, który, zresztą najczęściej ludzie, którzy nie mają pojęcia o czymś, najchętniej się wypowiadają na ten temat, dlatego ja bym mógł jeszcze obgadywać innych muzyków, tudzież śpiewających śpiewaków. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę, byłem bardzo miło.
Zobaczyłem dopiero, że to jest hashtag twój stary misiek.
Tak. I jeszcze mamy na butelce, akurat to jest chyba, i tu mamy jeszcze fuck Putin na butelce.
Okej. Okay. Spoko.
Tak więc...
To teraz musisz zrobić, wiesz, w dobie feminatywów musisz zrobić twoja stara misia. Czy coś, też, albo... Nie, dobre, to już się wytnie. Nie, nie ważne.
Twoja stara misia, to jest całkiem dobre w ogóle. Chcę zrobić koszulki z napisem Who's your daddy?
Okej.
Dziękuję ci za rozmowę, Bartek.
Dziękuję bardzo. Dobry czas.